Rozpoczynamy nasze spotkanie przy Słowie Bożym. Audycja Szukając Słowa Bożego to medytacja nad liturgią Słowa najbliższej niedzieli. Niech Duch Święty oświeca nasze serca i sumienia. Po ścieżkach Słowa Bożego prowadzi nas ksiądz dr Marcin Zieliński z Katedry Teologii Biblijnej i Proforystyki w Instytucie Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Teksty 27 niedzieli w ciągu roku zachęcają nas do refleksji nad naszą wiarą. Temat wydaje się być bardzo oczywisty, ale tak naprawdę mówimy tutaj o istocie naszej relacji z Panem Bogiem, o czymś, co zawsze powinno być podmiotem naszej refleksji, naszego zastanowienia się, jaką mam wiarę, jak wierzę. Wiara ma zawsze dwa ważne wymiary. Z jednej strony wierzymy w pewne konkretne prawdy, rozumiemy je lepiej lub gorzej, głębiej albo nie do końca, ale staramy się, na ile to jest możliwe, rozumieć to, co Bóg nam przekazuje w swoim słowie, w tradycji, w całym objawieniu. Drugi ważny wymiar wiary to jest moje przylgnięcie osobowe, nie tylko relacja do jakiejś prawdy, czy dogmatu, czy konkretnej treści, a to jest osobowa relacja do Pana Boga, przylgnięcie sercem. I tutaj mamy cały czas możliwość nieustannego rozwoju. Czytając teksty biblijne, liturgiczne tej niedzieli, będziemy się zastanawiali nad tym, w jaki sposób tę naszą wiarę umacniać i pogłębiać.
Czytanie z księgi proroka Habakuka. Jak długo, Panie, mam wzywać pomocy, a Ty nie wysłuchujesz? Wołam do Ciebie na pomoc, a Ty nie wysłuchujesz. Dlaczego ukazujesz mi niegodziwość i przyglądasz się nieszczęściu? Oto ucisk i przemoc przede mną, powstają spory, wybuchają waśnie. I odpowiedział Pan tymi słowami. Zapisz widzenie na tablicach wyryj, by można było łatwo je odczytać. Jest to widzenie na czas oznaczony, lecz wypełnienie jego niechybnie nastąpi, a jeśli się opóźnia, Ty go oczekuj, bo w krótkim czasie przyjdzie niezawodnie. Oto zginie ten, co jest ducha nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności.
Niewiele wiemy o autorze księgi Habakuka. Jego imię niesie w sobie ideę objęcia, uścisku, ale kim on był, jaka jest jego tożsamość, te informacje są nam już niestety niedostępne. Księga Habakuka to rodzaj osobistego testamentu, który mówi o duchowej walce proroka. Księga powstaje w czasie trudnym, kiedy Babilończycy stają się coraz potężniejsi, próbują zagarnąć ziemię Judy i Bóg wydaje się być wręcz nieobecny. To, co dzieje się w świecie, jest trudne do pogodzenia z ideą Boga, który jest dobry, który czuwa nad całym światem. I prorok toczy tutaj taką wewnętrzną walkę, próbuje z tym Bogiem rozmawiać. Ten sposób budowania relacji z Bogiem, także ta śmiałość proroka, one inspirowały również później. W Qumran podczas wykopalisk został znaleziony taki zwój ze skóry, na którym mamy zapisany komentarz do księgi Habakuka. Komentarz ciekawy, bo to jest tekst starożytny, który zostaje odniesiony jakby do teraźniejszości. Wspólnota w Qumran też przeżywa trudne momenty. Oczekuje przyjścia Boga na końcu czasów, oczekuje objawienia się sprawiedliwego, uporządkowania tego świata, kary dla grzeszników. I tutaj te wszystkie duchowe treści, które znajdują się w księdze Habakuka, są im bardzo bliskie. Sama księga ma kilka ciekawych momentów, nad którymi warto się zastanowić. Pierwsza rzecz to oczekiwanie Habakuka, który wydaje się być wręcz zniecierpliwiony i pyta Boga, jak długo mam jeszcze czekać. Mamy podobne, analogiczne wezwania w niektórych psalmach, na przykład w psalmie 13 czytamy, jak długo, Panie, całkiem o mnie nie będziesz pamiętał. To pytanie, ono ukazuje, że człowiek doświadcza cierpienia, ale też ma taką niezwykłą, bardzo śmiałą, bardzo szczerą relację z Panem Bogiem. Widzi brak jakiejś reakcji Pana Boga i chce go do tej reakcji nakłonić, chce go zachęcić, żeby jak najszybciej Bóg tę swoją moc objawił. Pokazuje to, że bycie prorokiem to nie tylko czczenie Boga, nie tylko rozumienie Jego wielkości, ukazywanie tej wielkości innym ludziom, ale to też taka relacja niezwykłej szczerości, wręcz takiej intymności. Tak jak zwraca się prorok do Boga, może się zwracać przyjaciel do przyjaciela, czy ktoś zwracać się do kogoś, komu się rzeczywiście absolutnie ufa. Mamy tu więc takie pytanie, które jest jednocześnie bardzo śmiałe, ale też związane właśnie z głęboką wiarą, że ten, do którego to pytanie kieruje, on naprawdę mnie słyszy i mi odpowie. I rzeczywiście Bóg odpowiada, mówi, przyjdę do Ciebie, objawię się i Ty wszystko to, co uczynię, zapisz na tablicach. Tu pojawia się taki moment tablic. Nie wiemy dokładnie, czy był wykonany z gliny, czy z kamienia. W języku hebrajskim przed słowami tablice mamy rodzajnik określony. I to by sugerowało, że chodzi tu o jakieś znane tablice, nie jakiekolwiek. I być może jest to aluzja do takiego formalnego nauczania, które jest dobrze znane, bo to jest nauczanie, które Bóg objawił na górze Syna i zostało ono zapisane właśnie na tablicach. Więc to może być odniesienie do tego oto objawienia, ale także może to być taka aluzja jakby do Nowego Przymierza, że to, co tutaj teraz Ci objawiam, To jest pewna nowość. Zapisz to i traktuj to tak, jakby to rzeczywiście było nowe objawienie, taki moment, w którym dokonują się nowe, niezwykłe rzeczy. Bóg mówi, czekaj cierpliwie, nawet jeżeli masz takie wrażenie, że ja nie działam, czy oczekuję, ja tak naprawdę cały czas jestem obecny. I tu się pojawia kolejny ważny temat, temat obecności Boga w historii. Kiedy była pisana ta księga Habakuka, czy kiedy powstawała ta tradycja, no właśnie ta trudna sytuacja bardzo mocno wpływała na myślenie i na samopoczucie tego narodu. Babilonia rozwijała się niezwykle mocno, to było potężne imperium, wręcz takie pyszne, które się stawiało na miejscu Boga, dlatego że ono dzieliło ziemię, zabierało ziemię. Izraelici byli przekonani, że oni od Boga otrzymali ziemię, a tu nagle przychodzi imperium i ono to ziemię zabiera, tak jakby było potężniejsze od Boga, jakby stawiało siebie na miejscu Boga i decydowało o życiu, o śmierci, o wszystkim. Ponieważ ludzie znajdują się w trudnej sytuacji, rodzi się takie pytanie, czy Bóg rzeczywiście nas widzi, czy nas słyszy, czy Jego opatrzność nad nami czuwa. I Bóg odpowiada, tak, czuwam nad wami, bądźcie pewni, że będę działał, ale żeby to czuwanie w waszym życiu się objawiło, potrzebna jest też pewna dyspozycja serca. I tu pojawia się niezwykle ważne zdanie, które było interpretowane już od starożytności jako takie zdanie niezwykle interesujące. W IV wieku żył taki rabin Nachman, który w ogóle całe prawo sprowadził praktycznie do tego jednego zdania, że masz być człowiekiem sprawiedliwym, wierzącym w Boga, wypełniającym prawo i w tym momencie Bóg ci się objawi i doznasz zbawienia. Twoje życie będzie życiem szczęśliwym, Bóg cię doprowadzi do szczęśliwego finału. Więc mamy tutaj takie zdanie, które z punktu widzenia teologicznego jest niezwykle ważne, ale jest to zdanie, które też niełatwo przetłumaczyć. W Biblii Tysiąclecia, w naszym tekście, który czytamy, mamy oto zginie ten, co jest ducha nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności. Tekst hebrajski jest dosyć trudny do zrozumienia. Jest tam wiele takich słów wieloznacznych, ale gdyby tak próbować dosłownie to przetłumaczyć, to w pierwszym członie pojawia się idea kogoś nadętego, pysznego. Czyli to może być odniesienie do Babilonu albo do konkretnej postawy człowieka, który jest nadęty, pyszny. I jego dusza, jego sposób postępowania nie jest prosty, nie jest prawy. Natomiast w drugim wersecie mamy człowieka sprawiedliwego, który ze swojej wiary albo ze swojej wierności będzie żył, otrzyma życie. Warto podkreślić tutaj przede wszystkim ideę tej sprawiedliwości. Słowo emunach, ono ma wiele różnych znaczeń, w zależności od kontekstu. Na przykład w kontekście prawniczym oznacza jakieś świadectwo godne zaufania, prawdziwe, szczere. W kontekście relacji międzyludzkich oznacza zaufanie, życzliwość, wzajemne wspieranie się. I tutaj to słowo może mieć też jeszcze jeden taki ciekawy kontekst, który wynika w ogóle z analizy całej księgi, że ten sprawiedliwy to jest człowiek, który bardzo często cierpi, dlatego że inni sprzysięgli się przeciwko niemu, że jest on po prostu prześladowany. Bycie sprawiedliwym jest jakby powiązane z cierpieniem. Tę ideę też mamy w księdze Izajasza, kiedy czytamy o słudze Jahwe, to on jest właśnie człowiekiem sprawiedliwym, który cierpi za grzechy innych ludzi. I tutaj również ten element cierpienia się pojawia. Ktoś, kto jest szczery, kto jest prawy, kto ufa Bogu, ale kto jednocześnie też doświadcza cierpienia. I ta jego lojalność i wierność zostaną mu wynagrodzone, dlatego że Bóg mówi, w pewnym momencie objawię się, w pewnym momencie będziesz mógł zobaczyć mnie i doświadczysz po prostu zbawienia, doświadczysz wybawienia ze wszystkich swoich problemów. Pojawia się tutaj temat wiary, zawierzenia, sprawiedliwości, które dają życie. I analiza tego wersetu pozwala nam stwierdzić, że chodzi tutaj o coś, w co ludzie w pewnym momencie zaczęli wątpić. O to, że Bóg jest rzeczywiście obecny w tym świecie i działa. I wszystko to, co dzieje się w życiu człowieka dobrego, jest zbudowane właśnie na tym fundamencie Bożej wierności. Nawet ja sam czasem może nie do końca będę wierny, bo mogę mieć też momenty i pychy, i słabości, ale Bóg, który jest wierny, On będzie czuwał. Boża opatrzność, która rozwiązuje wszystkie problemy i wszystkie trudności. To jest też ważne nauczanie świętego Pawła, który właśnie w opozycji trochę do takiego bardzo prawnego rozumienia w ogóle tej naszej relacji z Panem Bogiem mówi, nie zbawia nas wypełnianie prawa jako takie, bo my tego prawa nie jesteśmy w stanie wypełnić. Wybawia nas taki pierwszy bardzo ważny gest, właściwie najważniejszy ze wszystkich, moje absolutne zawierzenie Panu Bogu. Wiem, że opatrzność Boża i Boża moc czuwają nade mną i Pan Bóg mnie będzie w stanie doprowadzić do życia. Więc pod tym względem Habakuk nie jest bardzo odległy od świętego Pawła, wręcz jest bardzo bliski. Tutaj pojawia się praktycznie koncepcja takiego prawie nowotestamentalnego usprawiedliwienia. Więc warto podkreślić tutaj ten aspekt. Moja sprawiedliwość polega na tym, że ja wierzę głęboko, że Bóg czuwa nade mną, że czuwa nad światem. Nawet kiedy przeżywam niezawinione cierpienia, kiedy na świecie dzieją się rzeczy trudne, wierzę głęboko, że Pan Bóg przyjdzie szybciej niż mi się wydaje i te wszystkie problemy rozwiąże.
Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Najdroższy, przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie od nałożenia moich rąk. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości oraz trzeźwego myślenia. Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego, ani mnie, jego więźnia, lecz weź udział w trudnościach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii mocą Bożą. Zdrowe zasady, które posłyszałeś ode mnie, zachowaj jako wzorzec wierze i miłości w Chrystusie Jezusie. Dobrego depozytu strzeż z pomocą Ducha Świętego, który w nas mieszka.
Drugi list do Tymoteusza razem z pierwszym listem oraz listem do Tytusa to listy skierowane nie do całych wspólnot, ale do ich przełożonych. Dlatego w pewnym momencie zaczęto je nazywać listami pasterskimi. To są takie porady dla pasterzy. Te listy zakładają już istnienie takich dosyć rozwiniętych wspólnot kościelnych, więc być może były to listy, które zostały napisane już po czasach świętego Pawła przez jego uczniów. Adresatem listu jest Tymoteusz, który był towarzyszem świętego Pawła w jego podróżach. Oni spotkali się w Listrze, opisuje nam to Dzieje Apostolskie, 16 rozdział. Tymoteusz był człowiekiem już wtedy wierzącym, święty Paweł go obrzezał, tak żeby mógł też w sposób taki wolny głosić Ewangelię wobec Żydów. I potem wysyłał go bardzo często jako swojego posłańca, na przykład do wspólnoty w Tesalonikach czy w Koryncie. Tymoteusz też jest istotny jako praktycznie współautor niektórych autentycznych listów świętego Pawła. Kiedy Paweł pisze ten list, kieruje go do danej wspólnoty, to wymienia też wśród autorów, wśród tych, którzy kierują ten list, właśnie postać Tymoteusza. My czytamy pierwszy rozdział drugiego listu do Tymoteusza, w którym jest najpierw zachęta do tego, aby zadbać o charyzmatę, właściwie na nowo je rozpalić. Działanie w Kościele, działanie w tej wspólnocie wynika z tego, że święty Paweł uczynił go rzeczywiście tam przełożonym poprzez gest włożenia rąk. To jest taki gest, który już istniał w Starym Testamencie. To był gest błogosławieństwa. Poprzez nakładanie rąk udzielało się błogosławieństwa dzieciom. Jezus na przykład w taki sposób błogosławił małe dzieci, które mu przynoszono. To był też moment jakby poświęcenia, kiedy ktoś decydował się na poświęcenie swojego życia Bogu, czy składał wręcz siebie jako takiej ofierze Bogu. To również to było dokonywane przez taki gest nałożenia rąk. Czasem rąk, czasem ręki, bo tu nie chodzi tylko o techniczny, formalny gest nałożenia ręki, ale o ideę, która się za tym kryje. Ręka to jest zawsze znak działania, to jest też znak Bożej Wszechmocy. Jakby nakładając ręce, mogę też przekazywać pewne rzeczy. I tu mamy taki właśnie kontekst. Święty Paweł, który ma Bożego Ducha, który został przez Chrystusa wezwany, on jakby te łaski, tę swoją tożsamość przekazuje swojemu następcy, komuś, którego powołuje, komuś, któremu ufa, po to, żeby prowadził tę wspólnotę. I tu się pojawia zachęta do tego, aby na nowo wyzwolić ten cały Boży potencjał, który Tymoteusz otrzymał właśnie od Boga poprzez włożenie Pawłowych rąk. Mamy tam zachętę do tego, żeby właśnie to, co już płonie, dlatego że słowo zopyron oznacza iskrę, czy płonące drewno, czyli to jest coś, co już płonie, że jakby zostało rozpalone na nowo, żeby nastąpiła taka cudowna eksplozja tego Bożego daru. Więc to jest bardzo ważna zachęta do tego, żeby nieustannie się rozwijać, bo rozwój duchowy, zwłaszcza w kontekście różnych trudów i przeciwności, jest jakby koniecznym, niezbędnym elementem życia chrześcijańskiego. Brak rozwoju oznacza cofanie się, oznacza zamieranie, a tutaj te trudności mają jakby dodatkowo nas motywować, żebyśmy te wszystkie dary, które mamy, coraz mocniej w sobie rozpalali. I tutaj Paweł mówi, nie otrzymaliśmy ducha bojaźni. Tu nie chodzi o taką bojaźń Bożą, tylko taki moment właśnie jakby tej konfrontacji z tym światem. Coś, co dzisiaj też naszemu Kościołowi wydaje się jest też bardzo potrzebne, żeby nie bać się tego, co otrzymaliśmy, tego, co mamy, a być pewnym tych Bożych darów, ich wielkości, ich ważności i w konsekwencji też jakby mocno o nich mówić. Więc nie należy się bać. Paweł mówi, nie otrzymałeś tutaj ducha bojaźni, nie musisz się ukrywać z tą informacją, ale otrzymałeś od Boga moc. Otrzymałeś właśnie siłę do przekazywania tego oraz takie rozsądne, zdrowe myślenie. Tu słowo greckie niesie w sobie ogromną ilość idei związanych właśnie z logicznym myśleniem, z umiarem, ze zdrowym namysłem nad całą rzeczywistością, z takim postępowaniem, które jest naprawdę słuszne i roztropne, czyli oprócz tego, że Bóg daje nam łaski, daje nam ducha, daje nam swoją duchową moc, Bóg też odwołuje się tutaj do naszego zdrowego myślenia. Naszym zadaniem jest też umiejętne przełożenie tych wszystkich darów, charyzmatów na język konkretnego działania, na sytuację konkretnego Kościoła. To mądre rozumowanie, to szlachetne postępowanie, to właśnie twórcze takie rozwiązywanie problemów jest tutaj jakby konieczne. I święty Paweł podkreśla tutaj też, żeby dawał świadectwo, żeby się nie wstydził tego, co powiedział Chrystus, co potem powiedział święty Paweł i co w konsekwencji też on otrzymał. Paweł tutaj daje siebie jako przykład, bo historia jego uwięzienia, bycia właśnie więźniem, Paweł kilka razy spędzał czas w więzieniu. To był taki moment, kiedy wydawało się, że cała jego misja już się zakończyła, kiedy właściwie już nie ma na co liczyć, można oczekiwać tylko na śmierć, ale święty Paweł mówi nie, to też jest moment dawania świadectwa. Nawet jako więzień, będąc w kajdanach, mogę świadczyć o tym, że Bóg działa i że to są takie trudności, przeciwności, które z Bożą pomocą uda się po prostu rozwiązać. Więc zachęta jest do tego, żeby ucieszyć się tymi darami, które mamy, ale pamiętać, że musimy je nieustannie rozpalać, żeby nie bać się konfrontacji ze światem, z tymi, którzy myślą inaczej, bo my przekazujemy świadectwo, które Pan dał najpierw Pawłowi, potem Paweł przekazał Tymoteuszowi, Tymoteusz swoim następcom, i to świadectwo dotarło aż do naszych czasów. I naszym zadaniem jest dzisiaj mądre aktualizowanie tego Bożego przesłania, rozsądne, mądre aktualizowanie Bożej Ewangelii w tym naszym świecie. Pojawia się też tutaj idea depozytu zdrowych zasad, wszystkich tych rzeczy, które Tymoteusz otrzymuje od swojego nauczyciela. I podkreśla się tutaj, że to jest pewnego rodzaju wzorzec. Święty Paweł nie boi się stawiać siebie jako wzoru. Ma też takie, nawet jeżeli ma doświadczenie swojej słabości, to jednak ma też doświadczenie Bożej mocy, która właśnie wynika z tego, że ten Bóg działa przez niego, że Bóg działa w nim. Ten depozyt, słowo greckie parateke, to jest odniesienie do tego wszystkiego, co święty Paweł się nauczył i co przekazał. Czyli można powiedzieć, że jest to po prostu Ewangelia, dobra nowina świętego Pawła. I tutaj ważne podkreślenie świętego Pawła. Strzeż tego depozytu z pomocą Ducha Świętego, który w nas mieszka. Warto nieustannie odkrywać, że życie chrześcijańskie, ono jest powiązane z ideą wcielenia Boga w człowieka, wcielenia Boga w chleb, w Eucharystię, wcielenia Słowa Bożego w Słowo ludzkie, ale też wcielenia się Boga w człowieka w sensie mieszkania Boga w człowieku. Nam się to wydaje ideą bardzo górnolotną, wręcz przesadzoną, natomiast tutaj autor mówi wyraźnie, Duch Święty w nas mieszka, czyli my się stajemy autentycznie mieszkaniem Ducha Świętego, takim miejscem, w którym Bóg przebywa i będąc tam, po prostu działa. Czyli cała ta praca, całe to strzeżenie depozytu, to nie jest tylko i wyłącznie walka człowieka, ale to jest też jakby działanie Ducha Świętego, który jest bliżej nas, niż nam się wydaje. Więc warto pamiętać o tym w kontekście różnych właśnie dyskusji, czy polemik, czy sytuacji, w której nasza wiara jest kontestowana, że tak naprawdę jest to chleb powszedni. Święty Paweł tu realnie i lojalnie uprzedza Tymoteusza, że musi się na to przygotowywać. Dlatego, że zawsze będą ludzie, którzy będą wierzyć inaczej albo myśleć inaczej. Istnieje realne ryzyko jakby wypaczenia sensu tego przesłania. Jakby dobry depozyt w pewnym momencie może stać się bezwartościowym depozytem, czy depozytem, który nie jest w ogóle depozytem Bożym. I tutaj w pierwszym liście, w szóstym rozdziale, Paweł mówi, Tymoteuszu, strzeż depozytu wiary, unikając światowej czczej gadaniny i przeciwnych twierdzeń rzekomej wiedzy, którą obiecując, niektórzy odpadli od wiary. Czyli mamy tutaj sytuację, w której właśnie ludzie dyskutując, rozważając trochę w taki sposób próżny, w pewnym momencie jakby zaprzepaścili to wszystko, co otrzymali. Wszystko to, co otrzymali od Boga, stało się jakby wypaczeniem tej idei dobrego depozytu, czyli tej autentycznej Ewangelii Chrystusa. Czyli musimy z jednej strony rozwijać się, ale z drugiej strony też strzec tego, co otrzymaliśmy, pamiętając, że zawsze będą takie siły, które będą przeciwne Ewangelii.
Z Ewangelii według świętego Łukasza. Apostołowie prosili Pana, dodaj nam wiary. Pan rzekł, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie, wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna. Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola, pójdź zaraz i siądź do stołu? Czy nie powie mu raczej, przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napije się, a potem ty będziesz jeść i pić? Czy okazuje wdzięczność słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie: słudzy nieużyteczni jesteśmy, wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać.
Jezus, krocząc do Jerozolimy, udziela swoim uczniom wielu pouczeń. To jest taki schemat narracyjny, który przyjmuje święty Łukasz, dla którego to podróżowanie Chrystusa do Jerozolimy to jest wielki obraz Jego życia, Jego wypełniania woli Pana Boga. I podczas tej podróży dzieje się wiele różnych historii. Są ukazywane też cuda, różne znaki, a także cała seria pouczeń. Chrystus, idąc do Jerozolimy, chce formować swoich uczniów. Dlatego rozdział 17 rozpoczyna się najpierw od kwestii zgorszeń. Chrystus tłumaczy, że niestety będą ludzie, którzy swoim postępowaniem będą gorszyć innych. Mówi o konieczności przebaczenia, ale potem też podnosi bardzo ważny problem wiary i problemy służby. W ten sposób chce jakby przygotować swoich uczniów na to, co będzie później. A święty Łukasz, który pisze to swoje Ewangelie także dla swojej wspólnoty, on też chce formować już tych ludzi, którzy może bezpośrednio nie spotkali Chrystusa, ale którzy głęboko w Niego wierzą i proszą właśnie też świadków, proszą ludzi, którzy znali Chrystusa, o świadectwo o Nim. Każdy z nich ma osobiste doświadczenie tego spotkania i każdy też, kierując się swoją wrażliwością, stara się te wydarzenia, które widział, czy o których wie, że zaistniały, też odpowiednio zinterpretować, ukazać sens tych wydarzeń taki, jaki został im nadany przez Chrystusa, ale też odpowiednio te wydarzenia aktualizować. Co to wydarzenie znaczy dzisiaj dla mnie, tu i teraz? My też, czytając Pismo Święte, dokonujemy dokładnie tego samego procesu, choć to, co my czynimy, może nie jest natchnione. Natomiast jest to bardzo ważne zadanie Kościoła i każdego wierzącego, żeby umiejętnie aktualizować Ewangelię i wcielać ją w życie tu i teraz, w świecie, w którym żyjemy. Mówiąc o wierze, Chrystus podkreśla, że ta głęboka wiara to jest jakby fundament wszystkiego. My dzisiejsze rozważania chcieliśmy poświęcić właśnie kwestii wiary i ten temat dziś pojawia się bardzo mocno. Nie jest tak, że apostołowie nie mają zupełnie wiary, bo mówią: mamy tę wiarę dosyć małą, prosimy Cię, żebyś nam jej przymnożył. Wiara w Ewangelii świętego Łukasza, ona się bardzo często pojawia w kontekście różnych wydarzeń, szczególnie cudów. Na przykład w 5:20 mamy uzdrowienie paralityka. Dokonuje się to właśnie w momencie, kiedy Chrystus dostrzega jego wiarę. Tak samo przebaczenie jawnogrzesznicy, czy uzdrowienie kobiety, która cierpiała na krwotok, czy uzdrowienie niewidomego pod Jerychem, wszystko to jakby dokonuje się w kontekście wiary. Chrystus mówi, że uzdrowiła ich wiara, ale to nie jest tak, że sama wiara jest rzeczywistością abstrakcyjną, którą można wykroić. Wiara to jest po prostu relacja. Wszystko dokonuje się dzięki mocy Boga, ale żeby się mogło dokonać, człowiek musi być z tym Bogiem jakby powiązany. I tym elementem, który łączy niebo z ziemią, jest doświadczenie wiary. Kiedy nie ma wiary, też bardzo trudno, żeby jakiekolwiek cuda się działy. To u świętego Marka mamy taki ciekawy tekst w 6 rozdziale, kiedy ewangelista mówi, że Chrystus nie mógł działać żadnego cudu, tylko na kilku chorych położył ręce, uzdrowił ich i dziwił się ich niedowiarstwu, braku ich wiary, takiemu niedowierzaniu, że pewne rzeczy są możliwe. Czyli brak takiego zaufania jest tutaj rzeczą bardzo ważną. Apostołowie widzą potrzebę umocnienia tej wiary i wiara zawsze ma takie dwa ważne wymiary, o których już wspominałem wcześniej. Z jednej strony jest to związane z poznaniem, że ja wiem, że pewne rzeczy są takie, a nie inne, rozumiem, na ile to jest możliwe, pewne prawdy, wierzę, że Bóg jest taki, a nie inny, postępuje tak, a nie inaczej. Czyli wiara tutaj ma pewien aspekt wiedzy, wierzę w istnienie czegoś konkretnego, ale wiara to też przylgnięcie, to jest zawierzenie. I to jest taka rzeczywistość, która no, całe życie się będzie rozwijać, bo o ile no, w pewne rzeczy wierzymy albo nie wierzymy, czy Chrystus istniał, mogę odpowiedzieć tak albo nie, tak, no już kwestia mocy mojej wiary, siły tej relacji, to jest rzecz trudna do oceny. Mówimy, że mamy mocną wiarę, czasem ta nasza wiara się chwieje, czasem jest słaba, czasem chcielibyśmy wierzyć tak intensywnie, tak jak kiedyś wierzyliśmy w przeszłości, pełni entuzjazmu. Więc ta wiara, ona przeżywa pewne zmiany, czasem się rozwija, czasem mam wrażenie, że przeżywa regres. Niemniej wiara jest niezwykle ważna. Chrystus mówi, że wiara pozwala tak naprawdę uczynić człowiekowi wszystko. I tu używa takiego obrazu, który jest wzięty z życia codziennego. Rośliny. Możemy ją określić jako morwę, morwę czarną. Rzeczywiście takie drzewo w Ziemi Świętej rośnie. Dorasta nawet do 25 metrów wysokości. To drzewo pojawia się w pierwszej księdze machabejskiej. Tam czytamy, że sok z morwy służył do takiego pobudzania słoni bojowych do walki. Sok z jagód winnych i z morwy miał ich po prostu rozjuszyć, żeby jakby intensywniej walczyły. Co jest istotne, to drzewo w tym suchym klimacie musi wykształcać bardzo długie korzenie, żeby mogło czerpać wodę. I to powoduje, że wyrwanie takiego drzewa jest zawsze no, bardzo trudne. Może być tym drzewem morwa. Niektórzy sądzą, bo to jest cały czas taka debata, że chodzić tu może też po prostu o sykomorę, która ma też właśnie podobne właściwości. W tym klimacie te drzewa mają bardzo rozwinięty system korzenny. Chrystus mówi, gdybyście rzeczywiście mieli taką wiarę jak ziarnko gorczycy, maleńkie, ja w domu trzymam te nasionka, które przywiozłem kiedyś z Ziemi Świętej, i rzeczywiście są drobniejsze nawet niż ziarnka maku. Jakbyście mieli taką małą wiarę, ale właśnie jest ta relacja z Bogiem, to okazuje się, że mogą się dziać rzeczy cudowne. Wyrywacie drzewo, które jest nie do wyrwania. Co więcej, ono zostaje zasadzone w morzu, co jest też rzeczą po prostu absolutnie niemożliwą do wykonania, bo takie drzewo po prostu się przewróci, czy będzie tonąć. Na pewno w środku morza nie będzie rosło. I tu znów Chrystus nie chce nam mówić o tym, że my mamy modlić się do Pana Boga po to, żebyśmy w pewnym momencie mogli zadziwić innych. Tak biorąc dosłownie i naiwnie to opowiadanie, mogliśmy od razu poszukać jakiegoś dużego budynku, no i zastanowić się, czy siłą naszej wiary jesteśmy go w stanie podnieść do góry. Bo jeżeli nie, to znaczy, że nasza wiara jest słaba. Bogu nie chodzi o to, żebyśmy właśnie w taki sposób wręcz wystawiali go na próbę, bo takie właśnie szukanie sensacji, czy wzywanie Pana Boga do tego, żeby mnie zadziwił, żeby innym ukazał się i objawił swoją moc, to jest wręcz tak jakby prowokowanie, czy no, zmuszanie Pana Boga, żeby pełnił moją wolę. Tymczasem to Pan Bóg wybiera pewne rzeczy, pewne momenty, sposoby działania. To nie jest tak, że jest maszyną do czynienia cudów czy znaków. Chcę nam ta perykopa powiedzieć, ta przypowieść tutaj, to podobieństwo powiedzieć, że Bóg może tak naprawdę uczynić wszystko. Może pokonać na przykład śmierć, może wrócić do życia tego, który po prostu umarł, może pokonać siły zła. On stworzył całą tę rzeczywistość, której my nie jesteśmy w stanie ani zmierzyć, ani policzyć. To są już bardzo ważne znaki tej Bożej potęgi, Bożej mocy, która podkreśla, że wszystko jest możliwe. Więc wiara to nie jest kwestia szukania jakichś takich okazji, żeby Bóg mógł nagle zaistnieć i okazać swoją wszechmoc, jednocześnie wszystkich zadziwić. Wiara to jest moja intymna więź, która powoduje, że ja pewnego dnia będę w stanie nawet moją śmierć pokonać, że zmartwychwstanę, że nic złego mi się nie stanie, bo Bóg, który stworzył ten przeogromny świat, on jest naprawdę po mojej stronie, więc nie szukamy cudowności, bo takie szukanie cudowności to jest raczej takie poszukiwanie sensacji. Życie samo w sobie już jest cudowne, to, że istniejemy, że zostaliśmy stworzeni przez Boga, że ten wielki, potężny świat jest naprawdę dla nas i możemy go mądrze używać. To są wszystko rzeczy, które są naprawdę cudowne. I tu to jest ta, powiedzmy, pierwsza myśl, która się pojawia w tym nauczaniu chrystusowym, sprawa wiary i jej umacniania, wiary, która rzeczywiście jest w stanie dokonać cudownych rzeczy w życiu człowieka. To potem też pięknie rozwija Paweł, ten motyw wiary, jak on jest ważny w kontekście zbawczym. Natomiast druga myśl mówi o wykonywaniu obowiązków, że dawniej niewolnicy mieli obowiązek wykonywania pewnych prac, byli własnością swojego pana I w pewnym momencie, kiedy on przychodzi, no wcale nie musiał im ani dziękować, ani jakoś ich nagradzać za to, dlatego że oni wypełnili po prostu swoje obowiązki. Być może święty Łukasz, kiedy pisze te słowa, on też jakby patrzy i trochę krytykuje niektórych przełożonych wspólnot, że być może właśnie wypełniając swoje obowiązki, roszczą sobie coś, chcą być podziwiani, może chlują się swoją rolą, może ogarnie ich jakaś pycha. Zostaliśmy powołani do pełnienia tej roli i jesteśmy też w tym umocniani, otrzymujemy też odpowiednie łaski, więc to nie jest tak, że my sami jesteśmy twórcami wszystkiego, to Bóg po prostu w nas działa, to się dzieje dzięki Niemu i także z Jego inicjatywy. Dlatego tutaj ważna jest taka pokora, takie stwierdzenie rzeczywiście, że nie uczyniliśmy niczego cudownego, po prostu wypełniliśmy nasz obowiązek, ale dzięki temu też możemy jakby ze spokojem cieszyć się z tego, że coś pożytecznego, coś sensownego w tym Kościele robimy. Tu na pewno jest takie ostrzeżenie przed postawą właśnie roszczeniową wobec Boga, przed podstawą pełną pychy, która może powodować, że nagle my się czujemy jakby autorami wszystkich tych sukcesów, czy kościelnych, czy jakichkolwiek innych. To Bóg działa, a my po prostu jesteśmy tylko takimi narzędziami, które zostały stworzone też do tych właśnie rzeczy, do chlubie, do chwalenia Boga, do modlitwy, do dobrego życia. My jakby realizujemy swoje powołanie i nie czynimy tu nic nadzwyczajnego. Więc to jest też takie ważne wyzwanie, żeby całą tę naszą rzeczywistość i powołania i życia codziennego widzieć też właśnie w tej relacji wiary, w tej relacji do Boga, która jest jakby relacją podstawową, najważniejszą, która powoduje też, że no człowiek się jakby nie gubi w tej rzeczywistości, nie zaczyna nagle wierzyć sam w siebie i nie stwierdza, tak jak Babilończycy w pierwszym czytaniu, że właściwie to my jesteśmy jak bogowie, my możemy czynić wszystko, bo to jest po prostu pewnego rodzaju iluzja. Więc głęboka wiara powoduje, że wszystko to, co jest dobre, co jest pożyteczne, ono w życiu człowieka się wydarzy dzięki temu, że Pan Bóg nas wspomaga.
Ksiądz dr Marcin Zieliński, adiunkt przy Katedrze Teologii Biblijnej i Proforystyki w Instytucie Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, prowadzi nas po ścieżkach liturgii Słowa Niedzieli. Drodzy Państwo, zapraszam do współtworzenia naszego spotkania. Telefony do studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56 w naszej rodzinie 536 600 lub 536 600 200 dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66. Na naszej antenie już mamy połączenie telefoniczne z księdzem doktorem. Zadamy pierwsze pytanie, czym jest proforystyka? Księże doktorze, witamy, prosimy o wyjaśnienie, bo ja na początku język połamałem na tym słowie.
Proforystyka to jest po prostu taki dział Biblii, teologii biblijnej, która zajmuje się jakby wykładem Pisma Świętego, szukaniem odpowiednich pojęć, ale także doborem odpowiednich tematów, bo wiadomo, że w różnych okresach są różne wrażliwości. Teraz na przykład żyjemy w takich czasach, że sprawy ekologii, troski o środowisko są ważne, szacunku do drugiego człowieka, ale też kwestie wiary, kwestie wierności Bogu, kwestie Eucharystii, więc trzeba po prostu odpowiednio te tematy wybierać. No i chodzi też o takie proste przystępne wyjaśnianie tych rzeczy, bo my też ciągle musimy pamiętać, że owszem, tworzymy artykuły naukowe, one wymagają też pewnego języka, tu trzeba też pewnej cierpliwości, żeby te terminy techniczne rozumieć, ale też kiedy patrzymy na Biblię, to uczymy się tego, że ona została napisana właśnie w takim języku, który wcale nie był językiem klasycznym, tylko był bardziej takim językiem potocznym, co nie oznacza, że był językiem jakimś wulgarnym czy prymitywnym, był to po prostu język komunikatywny. I Jezus też uczy nas tego, że on właśnie bardzo dobrze pewne rzeczy komunikował, dobrze wybierał tematy, ciekawie dobierał przykłady, ciekawie dobierał właśnie słownictwo, czasem zaszokował troszeczkę, po to, żeby te rzeczy zostały w pamięci słuchacza. I tym się powinna ta proforystyka dzisiaj zajmować.
Proforystykę tłumaczymy we wspomnienie świętego Hieronima. To chyba dobrze.
Tak, bo święty Hieronim też to robił. Oprócz tego, że przetłumaczył Pismo Święte, on też jest autorem bardzo wielu ciekawych komentarzy. W aplikacji biblijnej naszej, Dzieło Biblijne, mamy też tam taki link do każdego czytania, gdzie zamieszczamy komentarze ojców. I tam się Hieronim też od czasu do czasu powtarza, bo on nie jest naprawdę tylko tłumaczem, to jest też autor wielu bardzo ciekawych takich komentarzy biblijnych, też o charakterze ascetycznym.
Pierwszy telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Moje imię Paweł. Dzwonię z diecezji kłodzkiej. Szczęść Boże księdzu doktorowi, szczęść Boże ojcu. Moja refleksja jest następująca. To też jest jakby podzielenie się doświadczeniem życiowym, bo zdarzają się w życiu człowieka takie chwile, że człowiek ma potrzebę zadawania Bogu pytań, które czasami mają taki charakter pretensji do Boga. Ale w chwili jasności, kiedy człowiek jasno widzi, ocenia sytuację, ma świadomość, że nie wypada zadawać Bogu pytań, bo on wie, dlaczego tak, a nie inaczej układa się moje życie. A ja, trwając w cierpliwości, kiedyś się o tym dowiem. Ale człowiek nie zawsze jest w dobrej kondycji duchowej i dlatego zadawanie pytań staje się uzasadnione. Wskazanie z mojej praktyki jest takie, że w tej sytuacji, aby pytania te były zadawane w duchu pokory, zgodnie z taką sugestią biblijną, biedak zawołał, a Pan go wysłuchał. I to wezwanie do pokory jest wezwaniem uniwersalnym i ma zastosowanie w każdej sytuacji. Bo każda sytuacja w życiu człowieka, szczególnie ta trudna, jest jakimś takim rodzajem, elementem Bożej pedagogii i ma na celu doskonalenie mojej natury, czyli wzrastanie na drodze do tego ostatecznego celu ziemskiej wędrówki. Przy zmaganiu się z trudnościami powinna mi towarzyszyć świadomość, że w tej walce nie jestem osamotniony, ponieważ Bóg mi mówi, nigdy nie jesteś sam, zawsze jestem z tobą i jest z tobą moja miłość. I o takim kształcie świadomości decyduje moja wiara, którą rozumiem jako swego rodzaju siłę, którą też podzielił się ze mną Pan Bóg, bo ona też nie jest moja. Wszystko na tym świecie jest darem. Bardzo dziękuję i szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo.
O, dziękujemy. To taka bardzo budująca refleksja. To miło słyszeć takie słowa. Tu Pan poruszył takie tematy ciekawe. Teraz, kto uczestniczy w liturgii codziennej, to dziś czytaliśmy fragment z Księgi Hioba, gdzie Pan Bóg odpowiada Hiobowi nareszcie po 38 rozdziałach, bo Hiob miał rzeczywiście bardzo trudną sytuację. Cały świat mu się zawalił i w pewnym momencie Hiob, który jest zwykle przedstawiany jako taki przykład wytrwałości, poddania się Panu Bogu, jak się uważnie przeczyta tę księgę, to można znaleźć to wszystko, co znajdujemy w życiu każdego normalnego człowieka, że jest moment pokory, że człowiek prosi Pana Boga o pomoc, że czasem znosi, ale bądźmy też szczerzy, czasem nawet największy święty się potrafi też i zdenerwować i traci cierpliwość. I Hiob też w pewnym momencie przeklina to życie, nawet dzień, który się urodzi. Potem przychodzi taki moment refleksji. Przyjaciele próbują mu coś wyjaśnić. On sam też nie do końca jest przekonany, że to dokładnie tak jest. A co jest ciekawe, zadaje Panu Bogu pytania, jakby wyrzuca pewne rzeczy w kierunku nieba. Pan Bóg nigdy nie zamyka mu ust. To jest naprawdę bardzo ciekawa rzecz, że mógłby powiedzieć, przestań opowiadać te rzeczy, czy w ogóle ci słudzy, ci przyjaciele Hioba, którzy w ogóle mówili rzeczy złe, Pan Bóg na końcu mówi, wszystko to, co powiedzieli o mnie, to była nieprawda. Nawet jeżeli mówi rzeczy nie do końca słuszne, Pan Bóg nie zamyka ust człowiekowi, czyli jakby daje nam takie prawo do mówienia. Prawo do zadawania pytań Panu Bogu to jest według mnie bardzo ważne prawo, bo Pan Bóg się tych pytań nie boi. To nie chodzi też o to, że my zadając pytanie mamy oczekiwać, że za minutę od razu nadejdzie odpowiedź, bo czasem Pan Bóg czeka. Ale jak dobrze potrafimy zadać pytanie, to już w tym pytaniu naprawdę widać pewien problem. I tutaj widzimy na przykład, że uczniowie w Ewangeliach mieli takie momenty, że czasem Jezus mówi rzeczy trudne, jakby bali się pytać. Może po prostu bali się też dlatego, że rozumieli, że pewne prawdy są jednak tak wielkie, że nie jest tak łatwo od razu je przyjąć. Czasem właśnie trzeba, tak jak Pan mówił Pan ze swojego doświadczenia, właśnie czasem trzeba doświadczenia, czasem się człowiek musi nauczyć, czasem się musi sparzyć, czasem musi coś po prostu odkryć i dzięki temu też jakby w mądrzejszy sposób do tego podchodzi. Natomiast tutaj zadawanie pytań nie jest rzeczą złą. Apostołowie czasem bali się tych pytań zadawać, ale w księgach Hioba i inne księgi mówią, pytajmy Pana Boga. Czasem nawet jak mamy takie momenty trudne, że ktoś nas prześladuje, to co na przykład mamy w psalmach złorzeczących ostatnio na zjeździe Stowarzyszenia Biblistów Polski była taka bardzo ciekawa prezentacja księdza Wojciecha Węgrzyniaka o psalmach złorzeczących, które się znajdują w psałterzu, z którymi był też problem w liturgii. To jest, moi drodzy, też taki moment, kiedy my jakby wyrzucamy pewne rzeczy Panu Bogu, czy kierujemy te nasze czasem trudne słowa, mocne słowa, ale do Pana Boga, prosząc Go, żeby On coś z tym zrobił. I to jest też jakby uświęcone przez tradycję, że ja nie mogę całe życie tylko siedzieć pokorny, nic nie mówić, bo tak naprawdę nie wiem, czy są tacy ludzie. W pewnym momencie przychodzi taki moment zniecierpliwienia, że mówię, Panie Boże, dlaczego tak się dzieje? Weź mi odpowiedz. Jeżeli nie dzisiaj, nie jutro, to w przyszłości taka odpowiedź przyjdzie. Więc dlatego warto pytać, bo to jest też jakby, pokazuje, że my jesteśmy po prostu tymi rzeczami zainteresowani. Myślę, że Pan Bóg się też z tego cieszy, jak się interesujemy nim.
Dziękuję bardzo. Prosimy Radio Maria. Halo.
Dzień dobry, szczęść Boże, Jarosław. Chciałbym powiedzieć taką swoją opinię na ten temat. Chodzi o to, że niedawno zostało powiedziane, mów Panie, Twój słucha. Tak mnie troszkę boli, może zdecydowanie się z tym nie zgadzam, że jest sługami. Bardziej wydaje mi się, zawsze czułem się też dzieckiem Boga, który jest Ojcem miłosiernym, który ma dla nas wspaniały plan. Dlatego też ta Ewangelia, w której Jezus właśnie daje przykład takiego właśnie w pewnym sensie niewolnictwa, sługi. I zrozumieć, że w niektórych miejscach właśnie Pisma Świętego nie ma zdecydowanego potępienia tego, że byli niewolnicy. I to jest dla mnie taki, nie ukrywam, trud i prosiłbym, żeby ojciec ksiądz mi wytłumaczył tą taką trudną kwestię, która nie...
Dziękuję, panie Jarosławie. Prosimy przejść na odbiór ksiądz dr Marcin Zieliński.
Tak, dziękujemy. Pytanie jest jasne. Powiem wam, rzeczywiście, Pan się tutaj kieruje swoją wrażliwością, która jest bardzo dobrą wrażliwością. My żyjemy dzisiaj w XXI wieku. Niewolnicy może tu i tam gdzieś się jeszcze znajdują, bo to nie jest tak, żeśmy to zupełnie wyrugowali. Natomiast jest jakby taki zachwyt nad godnością każdego człowieka. Święty Paweł, który żyje w tamtych czasach, on jest też realistą. Tak samo jak Pan Jezus. My nie jesteśmy w stanie od razu wywrócić całego porządku społecznego, bo tu po prostu trzeba cierpliwości, żeby powstały pewne struktury, musi powstać pewna mentalność. I dawniej w Imperium Rzymskim mentalność była taka, człowiek, który jest niewolnikiem, to nawet nie wiem, czy jest śmieciem, po prostu jest nikim. Mogę go zabić, mogę zrobić z nim, co mi się żywnie podoba, mogę go wykorzystać w jakikolwiek sposób. I Święty Paweł nie mówi teraz, niszczymy imperium, bo by przegrał od razu. Święty Paweł mówi, zmieniamy mentalność. Mówi, nawet niewolnik, nawet taki Onezym, który uciekł, to jest jednak człowiek, który jest kochany przez Boga, za niego umarł Chrystus i on jest cenny. Więc tu się taka metamorfoza dokonuje powoli. To podkreślenie godności każdego człowieka, ono jest bardzo ważne. Mnie na przykład czasem boli, jak się w ogóle w temacie tam związanym, z LGBT czy z innymi tematami, że się na przykład zarzuca Kościołowi, że nie szanuje godności człowieka. Ja wiem, że są różne tutaj opinie, czy różne słownictwo dobierane właśnie przy takich okazjach, ale naprawdę to warto podkreślić, że naprawdę z Ewangelii wynika, że ja szanuję każdego człowieka. Jego postępowanie, jego grzechy, czy szlachetne uczynki, to jest inna sprawa, Natomiast jak ktoś jest w więzieniu, on ma prawo do posługi. Dlaczego? Bo on jest też dzieckiem Pana Boga. Może bardziej błądzić, mniej błądzić. Ja się mogę z nim bardziej zgadzać, mniej zgadzać. Natomiast to, że ma godność, że jest dzieckiem Bożym, że Pan Bóg go stworzył, to nam o tym mówi też Ewangelia. Więc tutaj rzeczywiście warto podkreślić, że jesteśmy rzeczywiście szczególni, nawet jeżeli w pewnym momencie ktoś żyje obok Pana Boga, czy nie zgadza się z pewnymi rzeczami, to nie jest tak, że ja na przykład odbieram mu prawo do życia, czy do szacunku, czy do zwracania się do niego w jakiś taki kulturalny sposób. Ale oczywiście to jest też dyskusja, to co o tym mówił święty Paweł. Każdy ma swoje idee. Jeden wierzy w ten sposób, drugi w ten. Ja też muszę mieć prawo do swojej opinii wyrazistej, ważnej, którą wyrażam po prostu z szacunkiem, ale też w sposób klarowny. Tak jak inni chcą być szanowani ze swoimi opiniami, tak ja też chcę być szanowany ze swoimi opiniami. Więc tutaj kwestia tego niewolnictwa też, no, my musimy brać pod uwagę, że no, był pewien kontekst historyczny. Dziś można też by powiedzieć, że no, w sumie też tacy jesteśmy wszyscy wolni, ale na przykład spróbujmy nie płacić podatków, spróbujmy nie płacić za światło, czy cokolwiek im zrobić takiego, no, przeciw państwu. Się okazuje, że nie mamy takiej absolutnej wolności i w ogóle nigdy nie będzie. Zawsze od czegoś jesteśmy zależni. I tu mi się wydaje, że taki prawdziwy realizm nam mówi, że zawsze można tworzyć te struktury lepsze albo gorsze, bo oczywiście musimy tworzyć struktury jak najlepsze, ale w tych strukturach też najważniejsze jest dobre myślenie. Taki szacunek, by czekać. Tego właśnie Paweł uczy. Czy niewolnik, czy wolny, my tego od razu nie zmienimy, natomiast my jako ludzie musimy siebie szanować nawzajem. Jako chrześcijanie jesteśmy wobec Boga równi. Czy jesteś panem, czy niewolnikiem? Dla Boga tutaj nie ma różnicy. Niestety system tak wtedy funkcjonował, dzisiaj funkcjonuje tak, jak funkcjonuje za 500 lat. Pewnie nas będą krytykować, że byliśmy gorzej niż średniowiecze. Zobaczymy, w jakim kierunku ten świat pójdzie. Ale tu mi się wydaje, najważniejsza jest ta mentalność. I to dobrze, że Pan ma taką wrażliwość. To za to trzeba Panu Bogu dziękować i się cieszyć. Rzeczywiście, że dzisiaj, kiedy mówimy też o naszej relacji do Pana Boga, owszem, aspekt służenia innym ludziom, on jest piękny i tak dalej. Ale wydaje się, że w tych naszych czasach właśnie Jezusa, Jego objawienia, ta idea bycia Synem Bożym, bycia blisko Boga, bycia dzieckiem Boga, ona jest taka piękniejsza. I oczywiście też służę Panu Bogu, no bo to ktoś został księdzem, czy w ogóle tak jest w rodzinie, ma żonę czy męża, to służy pomocą swoim dzieciom, służy radą, więc tego też nigdy nie odrzucimy. Natomiast mi się wydaje, że tu Pana wrażliwość też jest jakby dobra i cenna, bo rzeczywiście myślę, że takim pierwszorzędnym tematem, kiedy Jezus też pisze Ewangelię u Jana na przykład, rzeczywiście się bardzo mocno podkreśla, że jesteśmy naprawdę dziećmi Boga, takimi dziećmi, o które się Pan Bóg troszczy i które kocha.
Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja.
Nie, będzie pochwalony syn zawsze dziewicą.
Teraz i zawsze.
Andrzej z Sandomierskiej. Twój sługa, który w Ewangelii mówi święty Łukasz. Cóż, można powiedzieć, ja niewierny twój syn, Panie, a po prostu jest wielka nadzieja, wielka miłość w Chrystusie Panu, abyśmy zawsze odnaleźli Boga, który właśnie ma abyśmy go odnaleźli w Ewangelii, w czytaniu, w Piśmie Świętym, aby światło Ducha Świętego, prawdy, nadziei, wielkiej miłości, życia Bożego, które trwa na wieki bez końca, które można powiedzieć, że po prostu już 3 miesiące jestem w domu pomocy społecznej. Mszy Świętej nie ma, ale w Eucharystii się łączę duchowo w Radio Maryja, czy w telewizji, aby tu mi właśnie wspomaga. Nie Bóg broni tych wszelkiego dobra.
Dziękujemy, Panie Andrzeju, za te dobre słowa na temat i nas, i telewizji Trwam, i Eucharystii. Prosimy, ksiądz doktor Marcin Zieliński.
No, wydobywamy pozytywne rzeczy. To dzisiaj Dzień Hieronima, o tym też ojciec wspominał. I rzeczywiście warto też cały czas jakby doceniać to Pismo Święte. Czasem tak jest, że może mamy trudność z pójściem do kościoła, bo zdrowie już jest nie takie. Czasem są ludzie, którzy po prostu mają takie, a nie inne uwarunkowania. Natomiast Słowo Boże nam towarzyszy. My też musimy pamiętać, że jesteśmy też po części religią księgi. I to Słowo, które czytamy, ono też wiele rzeczy nam rozjaśnia. Ono też nas jakby pomnaża, pozwala nam w ogóle uwierzyć to, co Jezus jakby mówi faryzeuszom, żebyście naprawdę znali Pismo Święte, byście zobaczyli, że w tym Starym Testamencie też ja jestem. Więc dzisiaj w tych naszych czasach, kiedy też my musimy ciągle jakby bronić sensowności tej naszej wiary, bo ja też głęboko wierzę, że przychodzą takie czasy trochę apologetyczne, że Kościół się czasem kurczy, są różne ataki, są różne dyskusje. My też musimy pewnych rzeczy bronić. Już na końcu nie chodzi też o to, żeby osiągać nie wiadomo jakie numery w Kościele, żeby nie wiadomo ilu ludzi było. To też nie jest tak, że to ode mnie wszystko zależy. To też Pan Bóg daje pewne łaski, też ludzie wybierają. Oczywiście zależy też od mojego ogłoszenia. Natomiast mi się wydaje też, że Pismo Święte właśnie jakby też pozwala nam w pewnym, dobrze interpretowane oczywiście, pozwala nam w pewnym momencie też wyklarować sobie pewne idee, na czym w ogóle ten Kościół polega, kiedy on jest wiarygodny, bo będziemy teraz mieli rok duszpasterski o wierze w Kościół, że ja w ten Kościół rzeczywiście wierzę. Tylko pytanie, co my rozumiemy pod tym pojęciem Kościoła, jaki ten Kościół powinien być, co Chrystus nam mówi w Ewangeliach, czy Święty Paweł o Kościele, jak te wspólnoty powinny funkcjonować. Więc tutaj Pismo Święte, dobrze interpretowane właśnie w duchu takiej mądrej tradycji Kościoła, ono daje nam ciągle taki jakby powiew świeżości i to jest też jakieś zadanie, no ja też jakoś sam czuję do tego wezwany, jako związany z katedrą też proforystyki, czy działając w dziele biblijnym, czy właśnie głosząc na antenie, żeby jednak rzeczywiście robić wszystko, co możliwe, żeby to Pismo Święte stawało się no, popularniejsze, zrozumiałe, żeby też ludzi wprowadzać w taki dialog z Panem Bogiem. Bo to nie chodzi o to, żebym ja robił 100 godzin wykładów, ale żeby ludzie uwierzyli, że czytając Pismo Święte i obcując z Bogiem, my naprawdę możemy jakby odkryć ciekawe rzeczy dla nas i nasze życie zyska na jakości, naprawdę, pod każdym względem.
W jakim wymiarze Pismo Święte powinno prowadzić nas do życia sakramentalnego?
No, to były też cały tutaj cykl poświęcony Eucharystii i bierzmowaniu. Jak się przypatrzymy uważnie, no to wszystko ma prowadzić do takiej, powiedzmy, relacji, miłości, więzi. My dzisiaj nie mamy Pana Jezusa fizycznie obecnego, tak jak było 2000 lat temu, ale poprzez sakramenty, czyli poprzez pewną konwencję, którą sam Pan Jezus nam zostawił, my możemy z Nim komunikować. Więc te gesty w Kościele, to nie jest taki jak do końca gest w domu jakiś, to jest po prostu gest święty, symboliczny, za którym się kryje też pewne przesłanie i kiedy my uczestniczymy w liturgii, Bóg też poprzez pewne znaki, poprzez pewne gesty nam odpowiada, więc życie Kościoła, i to nam pokazuje też święty Paweł, nie może być życiem tylko charytatywnym, albo na przykład tylko eucharystycznym, albo tylko związane z Pismem Świętym. My musimy jakby zachować tutaj zdrowe proporcje, że zaczyna się to wszystko od wiary, wiary, która musi być ciągle jakby zasilana właśnie sakramentami, lekturą Pisma Świętego. Z tego wynika życie, działanie charytatywne, mądrość, postępowanie. My naprawdę wszystkich tych elementów potrzebujemy, więc dobrze zorganizowana katecheza czy mądre czytanie Pisma Świętego na pewno nas nie mogą doprowadzić do tego, że ja się ucieszyłem z tego, że jestem mądry i znam na przykład, wiem coś o wojnach machabejskich. Tylko mam po prostu też jakby dojść do żywej wiary, do takiego żywego spotkania z Chrystusem. To się dzieje poprzez Pismo Święte, a to się też dzieje właśnie poprzez każdą liturgię, każdy gest sakramentalny, który przeżywamy. Potem spotkanie z człowiekiem, jeżeli dobrze przeżywamy, to też jest spotkanie z Chrystusem. Jak dałem kubek wody komuś właśnie z miłością, to tak jakbym Panu Jezusowi dał. Więc zobaczymy, widzimy, że ten Bóg naprawdę może być bardzo mocno obecny w naszym życiu.
Bardzo gorąco dziękuję za dzisiejsze spotkanie z liturgią Słowa najbliższej niedzieli. Ksiądz dr Marcin Zieliński. Prosimy o podsumowanie słowa klucze na te najbliższe dni i dobre przygotowanie się do Dnia Pańskiego.
Więc cieszę się bardzo, że mogę w tej audycji uczestniczyć, bo takie wyjaśnianie słowa, czy w ogóle refleksja nad słowem, one też wprowadzają nas w ogóle w klimat każdej niedzieli. Te czytania mają pewną logikę. Ja też zawsze, korzystając z okazji, zachęcam do przeczytania sobie tych czytań jeszcze raz. Gdyby ktoś z Państwa chciał, miał ochotę, jest bardzo dobra aplikacja, dzieło biblijne, gdzie jest komentarz do wszystkich czterech czytań, łącznie z psalmami, tam są i teksty paralelne, więc trochę takiego zdrowego czytania zawsze nam pomoże. I ta dzisiejsza niedziela, ona nas jednak zachęca do takiej dobrej refleksji po prostu nad wiarą. To się może wydawać takie oczywiste i banalne, ale naprawdę jakość naszej wiary, to, że ja naprawdę bez wysiłku, z pogodnym sercem mogę powiedzieć, że wierzę w Pana Boga i cieszę się z Jego obecności i wiem, że ten Pan Bóg mnie doprowadzi do zbawienia, że można powiedzieć, moja przyszłość jest zabezpieczona, nie przeze mnie i moje talenty, tylko przede wszystkim przez Pana Boga, któremu ja to swoje życie powierzyłem. To są naprawdę rzeczy piękne, które dają w ogóle dużo spokoju. wiara jako taka relacja, która niesie mi przekonanie o tym, że nie jestem sam, że mogą się dokonać wielkie, cudowne rzeczy i takie się dokonają, bo wiara też prowadzi nas właśnie do zbawienia, do usprawiedliwienia, do wejścia w życie wieczne. Wiara też rozświetla pewne rzeczy. Wiara to też jest wiedza, bo żeby wierzyć też, no trzeba jednak używać rozumu. Przydaje nam się on bardzo. Ona też jakby pokazuje nam, no, w jaki sposób należy postępować, wierzyć w Boga, to znaczy rozumieć, czego Bóg od nas chce i też przylgnąć do Niego całym sercem. To są takie dwa bardzo ważne wymiary każdej wiary, wiary każdego człowieka, więc to jest jakby ciągłe wezwanie do tej refleksji, takie pytanie się właśnie, no jak to moje przestawanie z Panem Bogiem wygląda? Czy ja się cieszę moją wiarą? Czy jest tak, że właśnie ta moja wiara kształtuje też moje codzienne życie? Bo to jest jakby istota. Modlę się, przeżywam Eucharystię, czytam Pismo Święte, żeby doświadczyć spotkania z Bogiem, żeby doświadczyć Jego łaski i żeby potem też ten Pan kierował naprawdę moim życiem, żeby te ścieżki mojego życia były takimi ścieżkami Bożymi, że jestem dobrym takim wykonawcą woli Pana Boga i dzięki mnie w tym świecie dzieje się dużo dobrych rzeczy, więc wiara, widzimy, jest naprawdę też taką piękną przygodą i pięknym doświadczeniem, które realnie wpływa na jakość mojego życia, na jakość innych ludzi. Na końcu no, daje nam też radość bez końca, więc to też są takie piękne rzeczy. Więc wiara to jest dla mnie słowo kluczowe.
27. niedziela zwykła przed nami. Pozdrowienia.
Wszystkich miłośników Pisma Świętego i czytających Pismo Święte chciałem bardzo serdecznie pozdrowić. Przy okazji cały Instytut Nauk Biblijnych, no i wszystkich tych, którzy naprawdę z miłością czytali Pismo Święte.
Bardzo gorąco dziękuję. Ksiądz dr Marcin Zieliński, adiunkt przy Katedrze Teologii Biblijnej i Proforystyki w Instytucie Nauk Biblijnych Katolickiej Uniwersytetu Lubelskiego na Pawła II. Bóg zapłać z Panem Bogiem.